Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W niedzielę Chrztu Pańskiego Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej w Kaplicy Sykstyńskiej. W jej trakcie ochrzcił 34 dzieci. W krótkiej homilii papież mówił, że chrzest to pierwszy krok w przekazywaniu wiary. Zaznaczył, że do realizacji tego zadania potrzebna jest pomoc Ducha Świętego. Ojciec Święty zwrócił też uwagę, że podstawą dla przekazywania wiary jest język miłości w rodzinie.
La trasmissione della fede.
Przekazywanie wiary
soltanto può farsi in dialetto.
Tylko może się wydarzyć
nel dialetto della famiglia,
w tym właśnie dialogu rodzinnym,
papà e mamma,
w tym przekazie
nonno,
między ojcem a mamą,
poi verranno i
a potem dziecią. Dlatego tak katecheci podkreślają, rozwijają ten temat pierwszego przekazu, jako też myśl, jako dochodzenie, badanie. Jeżeli brakuje tej więzi, tej relacji, jeżeli tego nie ma języka miłości, ten przekaz jest bardzo trudny.
Zwyczaj chrztu dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej wprowadził Jan Paweł II w 1981 roku. W południe papież Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W swoich rozważaniach zwrócił uwagę na wielką pokorę Chrystusa, który nie miał grzechu, a mimo to stanął w kolejce z pokutującymi, by przyjąć chrzest w rzece.
Czyniąc tak, ukazał to, co świętowaliśmy w Boże Narodzenie. Była to gotowość Jezusa, aby zanurzyć się w rzekę ludzkości, aby wziąć na siebie niedociągnięcia, słabości ludzi, aby dzielić ich pragnienie wyzwolenia i przezwyciężenia tego wszystkiego, co oddala od Boga i czyni obcym dla braci.
Ojciec Święty zauważył też, że święto chrztu Jezusa zaprasza każdego chrześcijanina do pamięci o swoim chrzcie. W tym kontekście papież pytał wiernych, czy pamiętają datę swojego chrztu.
Jeżeli nie znacie tej daty, jeżeli możeście ją zapomnieli, wróćcie do domu, zapytajcie mamę, babcię, ciotkę, wujka, wujka chrzestnego, matkę chrzestną, jaka była data, bo to jest data ciągle odnawiona, to była data uświęcająca nasze życie, wprowadzająca nas w życie Kościoła. To jest data, która była wielkim darem dla nas, trzeba ją pamiętać. Nie zapominajcie tego. Jaka jest moja data? Jaka jest data mojego chrztu świętego?
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W katedrze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Gliwicach odbyły się święcenia nowego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego. W uroczystości wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. W swoim pierwszym wywiadzie po święceniach nowy biskup pomocniczy mówił między innymi o swoich planach dotyczących posługi.
Moim planem jest nie mieć planów, tylko słuchać przełożonych, najpierw naszego biskupa ordynariusza, potem realizować te wszystkie zadania. Więc to jest dopiero początek pewnej drogi służby.
Ksiądz biskup Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich. W przeszłości był dziekanem dekanatu zabrzańskiego, konsultorem diecezjalnym, członkiem diecezjalnej Rady Kapłańskiej i moderatorem rejonowym Ruchu Światło Życie. Papież Benedykt XVI w 2008 roku mianował go prałatem. Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupie zawołanie Jezus jest Panem. Archidiecezja łódzka dziękowała w niedzielę za 30 lat posługi księdza biskupa Adama Lepy. W katedrze pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki sprawowana była msza święta dziękczynna. W jej trakcie ksiądz biskup Adam Lepa podzielił się z wiernymi doświadczeniem swojej posługi.
30 lat posługi biskupiej pozwoliło mi głębiej poznać, jaki sens mają słowa biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt. Dziś, jak może nigdy dotąd, zdaję sobie sprawę, w jakim stopniu wypowiadane słowo jest niewspółmierne w stosunku do otrzymanych darów oraz do powinności, której na imię wdzięczność.
Ksiądz biskup dziękował też uczestnikom Eucharystii oraz organizatorom niedzielnych uroczystości. W homilii metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś nawiązał między innymi do zawołania biskupiego jubilata w miłości i cierpliwości. Zaznaczył w tym kontekście, że to motto ukształtowało księdza biskupa, że jest człowiekiem miłości i cierpliwości. Dokładnie 2 stycznia bieżącego roku minęło 30 lat od chwili, gdy w łódzkiej katedrze ksiądz prałat Adam Lepa otrzymał sakrę biskupią z rąk ówczesnego prymasa Polski, księdza kardynała Józefa Glempa. W Radiu Maryja dalsze informacje. Ojcowie Niepodległości to tytuł wystawy, jaką mogą już oglądać mieszkańcy Krakowa. Od piątku dostępna jest ona na Placu Szczepańskim. Ekspozycja ta jest jednym z przedsięwzięć, które krakowski IPN podejmuje w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa przybliża postacie 6 działaczy i polityków, którzy w 1918 roku przyczynili się do powrotu naszego kraju na mapy świata. Oglądając ją, każdy może znaleźć w niej coś dla siebie, przekonuje Roxana Szczypta-Szczęch z krakowskiego IPN.
Przede wszystkim ona nie dotyczy jednej wyłącznie osoby, tej, która jest głównie kojarzona z odzyskaniem niepodległości, a więc z Józefem Piłsudskim, ale też pozostałe postaci, które bardzo istotny sposób wpłynęły na kształtowanie naszego państwa polskiego po roku 1918, ale też wcześniej, między innymi Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, więc te wszystkie postaci, które są zaprezentowane na wystawie, można także zaczerpnąć z nich różnego rodzaju z ich dzieł, cytaty i myślę, że są doskonałym punktem odniesienia dla nas dzisiaj.
Obecnie wystawę można oglądać w Krakowie, jednak to nie jedyne miejsce, w którym jest dostępna, mówi dyrektor krakowskiego IPN, dr Filip Musiał.
To jest wystawa, której pierwsza ekspozycja miała miejsce 9 grudnia w czasie dużych uroczystości w Stróży, uroczystości z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka. Ta wystawa będzie krążyć w roku 2018 po całej Polsce i ma przypominać osoby, które były najbardziej zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918.
Autorem wystawy Ojcowie Niepodległości jest oddział IPN w Szczecinie. W Krakowie będzie ona otwarta do 22 stycznia. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości krakowski IPN przygotował również konkursy skierowane do młodzieży oraz grę planszową. Pod koniec roku planuje także wydać publikację o działaniach carskiej tajnej policji wobec Józefa Piłsudskiego. Sąd nakazał portalowi Newsweek.pl sprostować informacje w sprawie obozów koncentracyjnych. Chodzi o artykuł ze stycznia ubiegłego roku o książce Mała zbrodnia. Zdaniem założyciela RDI Macieja Świerskiego w artykule znalazły się błędy historyczne i nieprawdziwe informacje o istnieniu polskich obozów koncentracyjnych. Świrski wskazał wówczas między innymi, że nieprawdziwa jest informacja o znajdujących się w Polsce i utworzonych przez Polaków obozach koncentracyjnych. Newsweek.pl odmówił publikacji sprostowania, przez co sprawa trafiła do sądu. Sąd podzielił argumentację Reduty w całości, uznając, że w zasadzie każdy Polak ma prawo wnosić o sprostowanie informacji nieprawdziwych o polskich obozach koncentracyjnych po 1945 roku. To ważny i pierwszy tego typu wyrok w Polsce. Może nastąpić przełom w orzecznictwie w zakresie tego, kto może występować ze sprostowaniem, powiedział Maciej Świrski, założyciel RDI.
Książka, która była pisana w artykule Niszyka, mówiła o obozach komunistycznych stworzonych przez komunistów w Polsce po II wojnie światowej. Mieszyk użył prowokacyjnego określenia o polskich obozach. No i ja dlatego wystąpiłem do Mieszyka najpierw o sprostowanie, po ich odmowie do sądu o nakazanie sprostowania. No oczywiście przyczyna jest jasna. No nie było polskich obozów koncentracyjnych, zwłaszcza po II wojnie światowej. To był zabieg w zeszłym roku przez Newsweek obliczony dlatego, to dla przypomnienia dla Państwa, którzy nie śledzą tego zawodowo, że miała zapowiedziana była pod koniec 2015 roku wprowadzenie ustawy o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Pod koniec 2016 roku miała ta ustawa wejść w życie, miała być uchwalona, tylko że nastąpiło zamieszanie, tak zwany pucz zrobiony przez totalną opozycję i prace sejmowe uległy opóźnieniu.
Reduta dobrego imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zajmuje się między innymi inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski. Inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym. Między innymi tym będzie zajmowała się Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych. Szefowa MEN, Anna Zalewska, powołała ją pod koniec tygodnia. Nowy organ będzie ciałem opiniodawczo-doradczym resortu edukacji. W skład Rady weszło 42 dyrektorów reprezentujących wszystkie branże. Jej przewodniczącą została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Były wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski pozytywnie ocenia powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jego zdaniem ministerstwo bardziej niż na powoływaniu nowych organów powinno jednak skupić się na konkretnych działaniach.
Moje zdanie w podobnych sprawach jest takie, że dekoracje niewiele zmieniają. To dobrze, że oczywiście są koncentrowane środowiska, które wspólnie wyrażają poparcie, no bo przecież gdyby pomyśleć to, no jak mają dyrektorzy tych szkół nie wyrażać poparcia dla tego kierunku? No to oczywiście. I oczywiście to dobrze. Natomiast ważne jest, żeby ministerstwo proponowało, a rząd wprowadzał takie zmiany, które będą ułatwiać takie kształcenie, upowszechniać je i zwiększać, że tak powiem, wrażliwość w tym obszarze.
W ocenie Mirosława Orzechowskiego nacisk powinien być kładziony szczególnie na wypracowanie zachęty do kształcenia zawodowego. Nasz rozmówca dodaje, że jest to szczególnie ważne teraz, kiedy w Polsce zaczyna brakować wykwalifikowanych fachowców, na przykład ślusarzy czy elektryków. A do zadań nowo powołanej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych należeć będzie też organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z dziedziny kształcenia zawodowego, szczególnie w środowisku pracodawców. Rada będzie podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.